Sukces w życiu prywatnym czy zawodowym? Oto jest podcast Sekrety Mistrzów, w którym szukamy przepisu na sukces bez wyrzeczeń. Nazywam się Joanna Koprowska, jestem redaktorem Icon Management Review i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania sekretów zaproszonego gościa.
Przedstawiam naszego gościa. Jest nim Tomasz Woźniak, współwłaściciel i CEO Future Mind, firmy technologiczno-doradczej, która stworzyła m.in. aplikacje dla Żabki i Heba. A wśród jej obecnych i byłych klientów są takie firmy jak Empik, LPP,
tak.
PackHelp, Brainly,
też.
Geronimo Martins.
Też.
A poza tym jest pan również wykładowcą akademickim, mentorem, promotorem inicjatyw wspierających rozwój transformacji cyfrowej firm i doradcą technologicznym. A do tego wszystkiego jeszcze zna się pan na muzyce. Bardzo
pięknie
dobrze.
Ktoś to napisał. Nie jestem autorem tego tekstu. Tak, muzyka była w moim życiu zawsze obecna i przez pewien czas była też moją pracą. Ale to już mam za sobą trochę. Przecież brakuje czasami.
Brakuje?
Tak.
A dlaczego?
No bo jest w muzyce coś, co powoduje, że człowiek się może zrelaksować. Ja, mówiąc szczerze, zupełnie widziałem w tym zawsze taką możliwość nawiązywania relacji jeden do wielu. No bo jak sobie bym miał ocenić te moje koncertowanie, to słuchacze pewnie nie wiedzą, ale ja po prostu przez kilka lat byłem menadżerem i też DJ-em i de facto też kierowcą i roadiem tak zwanym kilku artystów, a najdłużej, najbardziej szeroko współpracowałem z PZ-em. No i zagrałem z nim chyba około 1000 koncertów, jak kiedyś zrobiłem takie podliczenie w różnych miejscach. Ale to nie był, to już był efekt jakby wcześniejszych różnych tam rzeczy, które robiłem z muzyką. Jakby tam zafascynowania jakby muzyką rap i w ogóle kulturą hip-hopową z czasów, powiedziałbym, licealno-szkolnych. No i ona jest w moim życiu obecna, a mówię o niej w kontekście jakby możliwości nawiązywania relacji, no bo jednak ten DJ prezentuje piosenki, czy odpuszcza muzykę i w jakiś sposób steruje ludzkimi emocjami podczas takiego występu, prawda? I czy to jest koncert, który ma swojego frontmana, czy to jest odtwórcze, bo miksuje się muzykę cudzą.
Ale jednak nadal, w twórczy sposób.
Tak, w twórczy sposób. Nadal ma się tą możliwość obserwowania, jak dany utwór, czy dana produkcja przyjmuje się po tej drugiej stronie, gdzie często jest kilkanaście osób. Taka jest też czasami rzeczywistość, a czasami jest kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy, bo to też się zdarzyło parę razy.
Jakie to są emocje dla twórcy?
Ojej, to nie da się tego chyba. Ja kiedyś próbowałem znaleźć alternatywę do takich emocji, ale jakby nie doszło aż tak daleko, żebym to zweryfikował, bo myślałem o jakimś skoku na bandzie albo skoku ze spadochronem, ale jestem trochę strachliwy w takich sytuacjach, więc stwierdziłem, że może jednak nie ryzykujmy. Ale w takim toku myślowym pomyślałem, że takim najbardziej adekwatnym przykładem jest polityk na wiecu. Sobie zwizualizowałem polityka typu wiecowego, tak, który wychodzi do ludzi, do tłumu i potrafi nim sterować za pomocą swojej mowy czy charyzmy, tak. I to było najbliżej tego. Mhm. Próbowałem to porównać do bycia aktorem, który wchodzi w interakcję, czy bycia stand-uperem.
A wykładowcą? Bo teraz pan jest wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. Na Politechnice Białostockiej tak, też, z tego co pamiętam.
Tak, to znaczy, tak, faktycznie z Koźmińskim jestem związany dość długo i chyba to była pierwsza uczelnia, na której miałem okazję prowadzić zajęcia. Najpierw to były studia podyplomowe, teraz staram się skupić głównie na kierunku MBA transformacja cyfrowa, bo tam czuję, że mogę najwięcej przekazać. Trochę ta wiedza moja taka dziedzinowa z zakresu e-commerce'u, czy w ogóle digital, ona trochę wypłowiała, to trzeba jednak być na bieżąco i to są też często detale, więc tutaj w kontekście jakby strategii transformacji cyfrowej faktycznie się skupiam na tych przedmiotach, które dotyczą wykorzystania technologii w biznesie. No i tak, no nie da się tego ukryć, tylko to nie ma chyba porównania, bo to jest takie kameralne spotkanie. Ja chyba największy występ publiczny w biznesowej swojej karierze to miałem pewnie na auli albo na Oxfordzie, tam nie wiem, czy tam na UCL-u 2 lata czy 3 lata temu, gdzie była pełna sala po jakimś tam panelu dyskusyjnym. Ale tak, żebym porównywał to do grania imprezy na Openerze, czy przepraszam, na Openerze nie miałem okazji, ale na przykład na Coke Life Festival, czy na jakimś dużym festiwalu, to chyba się tego nie da porównać w ten sposób. Ale na pewno jest taki substytut bycia z ludźmi i trochę pewnie chęć zwrócenia może na siebie trochę uwagi podczas takiego performance'u. Nie wiem, jakby nigdy tego nie potrafiłem ze sobą łączyć w jedno, ale myślę, że ma pani trafne spostrzeżenie, że musi to być jakaś kontynuacja tej potrzeby bycia na scenie przysłowiowej oczywiście. No, scena ma teraz formę biurka, za którym się siada.
Tak, tak. Tego też doświadczają uczestnicy naszych szkoleń. Chociaż bardziej wielu z nich preferuje jednak ten kontakt bezpośredni, pracę w grupie na żywo i trudno się...
Mi tego bardzo brakuje. Nie cierpię prowadzić zajęć zdalnie.
No, wcale się nie dziwię i współczuję. Mam nadzieję, że wrócą te czasy, kiedy można wymieniać się spostrzeżeniami na miejscu, bo
jedna
bo
uczelnia, nie powiem która, wrzuciła mi w pewnym momencie drugą grupę, bo stwierdziła, że tak będzie optymalnie. Ja się strasznie oburzyłem, powiedziałem, że jakby próbowałbym chociaż podczas tych 8 godzin nawiązać jakąkolwiek relację z pojedynczymi osobami, które mogą chcieć mi zadać za pytanie. No i jak nagle z 25-osobowej grupy robi się prawie 60 osób, no to człowiek ma poczucie, że już wtedy raczej nagrywa film albo prowadzi podcast, albo niż że wchodzi w interakcję, tak? Że to jest raczej monolog, a nie dyskusja. I tego mi bardzo brakuje. Życzę sobie i nam wszystkim, żebyśmy mogli wrócić do prowadzenia czy to szkoleń, czy to zajęć w takiej właśnie formie.
W Sekretach Mistrzów rozmawiamy o pasjach, o zainteresowaniach. O jednej już wspomnieliśmy, ale mnie zainteresowały te słowa, że pan jest strachliwy. No bo dowiedziałam się, że pan lubi szybkie auta.
Czy to nie
wyklucza? To jest... A szybkie auta, ale jednak nie szybko jazda.
Ja lubię motoryzację, okay. Lubię jej historię. Kupiłem sobie ostatnio taki album autorstwa Matta Hranka, który jest takim człowiekiem który lubi vintage. On wydał też bardzo dwie fajne książki o koktajlach, o Negroni, który jest moim ulubionym koktajlem i o Martini. Napisał też, czy wydał też album Człowiek i jego zegarek, Człowiek i jego samochód. I jakbym miał powiedzieć, moja pasja do motoryzacji to nie są szybkie samochody, to są po prostu ikony motoryzacji. Tak? Ja sobie gdzieś tam na przestrzeni zainteresowania motoryzacją kilka tych ikon zdefiniowałem.
A to chciałam zapytać właśnie, czy jakimiś by się pan podzielił swoimi typami?
W ramach inwestycji nabyłem drogą kupna 25-letnie Porsche 911, ostatnie chłodzone powietrzem i zrobiłem to po wypłacie takiej pierwszej solidnej dywidendy w mojej firmie jako nagroda, ale z drugiej strony inwestycja, bo 20% już cena tego samochodu rosła przez ostatnie 18 miesięcy. Akurat trudno mi było to przewidzieć. Liczyłem, że to będzie tam, nie wiem, 8-7%. Tak się złożyło, że tych samochodów się chyba strasznie mało zrobiło.
To dobry zwrot. Gratulujemy.
O ile będę chciał to auto sprzedać, bo dzisiaj na przykład do pracy sobie przyjechałem, mimo że jest to auto, które teoretycznie powinno być w sezonie używane, to dzisiaj sobie przyjechałem do pracy, bo mi sprawia dużo więcej przyjemności niż nowy samochód, który pewnie jest szybszy i pewnie bezpieczniejszy.
Mniej zawodny.
Mniej zawodny, bo ma gwarancję i w ogóle.
To jednak może nie jest pan do końca taki strachliwy.
Nie, to ja bardziej powiedziałem o tym, że wydaje mi się, że mam dużo więcej odpowiedzialności i że to powiedziałbym tak, że to jest bardziej kwestia odpowiedzialności. I ja nie panikuję, to bardziej chodzi o to, że po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że nie młodnieję i jakby mi się coś stało, to mam jakąś odpowiedzialność w stosunku do moich współpracowników, do ludzi, z którymi pracuję na co dzień też. Przede wszystkim zobowiązania w stosunku do rodziny i do dziecka, które ma 6 lat i do żony, która też prowadzi dość intensywne życie i na pewno
bo jest raperką, z tego co się orientuję.
Tak, moja żona dobry jest raperką, zrobiłem. A to jest kobieta wielu talentów, bo pisze scenariusze, nawet dostała nagrodę, maluje obrazy, pisze teksty innym artystom, więc faktycznie tak, jest raperką i to był... My w ogóle o tej historii, jak się poznaliśmy, mamy dwie różne historie. Znaczy, żona ma inną wersję, ja mam inną wersję.
A ja bardzo dobrze to znam.
No i rozmawialiśmy o tym ostatnio, że tak naprawdę w sumie to, jakbyśmy mieli tą naszą znajomość początkową zdefiniować, kiedy ona się tak faktycznie zaczęła, to są różne punkty w czasie. Jej wersja i moja wersja. Prawdopodobnie mnie olała na początku i ja tego nie pamiętam po prostu.
No tak bywa, że takie nieprzyjemne sytuacje. No,
ja pamiętam, że się poznaliśmy, ona mówi, że nie pamięta, więc mogła mnie po prostu olać. No.
Ale też ze świata muzycznego, bo rozumiem, że wy wtedy podczas pana aktywności muzycznej się poznaliście.
To jest tak, no to towarzystwo, powiedzmy, z branży hip-hopowej, to szczególnie skupione wokół Warszawy, ono ze sobą funkcjonuje tu również towarzysko, tak? I towarzysko, czyli generalnie część ludzi się odwiedza w domach, część się spotyka na różnych imprezach takich kameralnych, czy jakieś takie zamknięte eventy, czy właśnie bardzo specyficzne. Więc no my w jakichś tam relacjach funkcjonujemy w tym środowisku. No i powstały różne pary. To nie jest tak, że to jest evenement, że jest jedna para, która się narodziła z tej popkultury, czy generalnie z tego nurtu. Jest kilka innych związków, które w ten sposób powstały.
No, ale taki związek raperki z prezesem firmy, która osiąga spektakularne sukcesy na polskim rynku i chyba chcecie też ekspansję zagraniczną.
Moja żona jest adwokatem. Zrealizować. W międzyczasie jeszcze. Oprócz tego z uprawnieniami, więc pracuję codziennie jako adwokat i chodzi do sądu. Niekiedy nawet.
No to jest bardzo ciekawe, że ona nie odpuściła tej drogi artystycznej, a pan chyba jednak zdecydował się pracować tylko w tym doradztwie technologicznym.
Myślę, że oboje mamy takie potrzeby, żeby mieć coś kreatywnego. Ja też jestem z wykształcenia prawnikiem, żeby była jasność. Mój ojciec jest radcą prawnym, też był wicedziekanem izby, więc jakby też doświadczony prawnik. I ja myślę, że to jest wiele punktów styku, które nas zbliżyły. I to, że ja to prawo rozumiałem, byłem jedyną osobą pewnie w tym towarzystwie, która wiedziała, o czym może moja żona potencjalnie powiedzieć zawodowo. Chociaż też jest kilku raperów, którzy skończyli prawo. Na przykład Łona jest praktykującym prawnikiem aktualnie. Nawet z moją żoną mieli jakieś okazje się ostatnio spotkać po przeciwnych stronach. To było bardzo komiczne. Ale wolę o tym już nie opowiadać, bo też mi zawsze żona mówi, żebym się nie chwalił nią, tylko mówił o sobie, że ona...
To opowiedzmy o panu, no bo wcześniej zakulisowo rozmawialiśmy o tym, że na początku tej drogi przedsiębiorczej pan łączył swoją aktywność muzyczną z prowadzeniem firmy.
To
jest
prawda.
To dosyć trudne, wyczerpujące, absorbujące. Jak się panu udawało to robić? Jakie to miało konsekwencje? I skąd decyzja o tym, żeby jednak zdecydować się przede wszystkim na kierowanie firmą?
To znowu jest nie do końca rzecz, nad którą ja miałem pełną kontrolę, bo po pierwsze decyzja o tym, żeby przestać koncertować, nie była do końca tylko moją decyzją, bo Paweł, czyli PZ, z którym miałem okazję pracować wtedy, po prostu dostał poważnej kontuzji, rozchorował mu się kręgosłup przez wiele lat. Nie do końca było wiadomo, co z tym kręgosłupem jest, jak to wszystko naprawić. I przestał po prostu koncertować. Ja zostałem postawiony de facto przed faktem dokonanym, że trasa, którą organizowałem, dość duża, chyba największa w życiu, jaką miałem okazję przygotować, się nie odbędzie. No i to był taki punkt zapalny, pierwszy, którym ja sobie zdałem sprawę z tego, że no, będąc już po ślubie, ale jeszcze bez potomka, że jednak to dorosłe życie jakby wymaga pewnej stabilności i tutaj mogę powiedzieć, że mógłbym równie dalej pewnie to rozwijać. Jakoś tak nie czułem, że ten biznes muzyczny jest aż tak bardzo profesjonalizowany, żeby on by mu dać tą stabilność taką wieloletnią. I jak bardzo się pomyliłem, to pokazuje dzisiejsza rzeczywistość, tak? Bo dzisiejsza rzeczywistość muzyczna to jest pełen profesjonalizm, to są gigantyczne budżety, to są masowe produkcje, to jest mata na 40 którymś miejscu w rankingu najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, młody chłopak, który tak naprawdę jest kilka lat na rynku, więc ja się pomyliłem akurat w tej ocenie, że mogłem zostać tam i pewnie bym mógł otworzyć wytwórnię albo wydawać innych artystów, ale podjąłem to dlatego, że czułem, że nie jestem w stanie tych rzeczy ciągnąć jednocześnie. Co więcej, tak jak na początku utrzymywałem się z muzyki, mimo to, że ta firma istniała i ona już robiła pierwsze produkty i to nie były małe rzeczy, tylko nadal to była organizacja, która no nie była w stanie wygenerować takich zysków, żeby można było sobie wypłacać, powiedzmy, takie standardowe pensje, tylko raczej sobie troszeczkę tam od tego przysłowiowego talerza odejmowaliśmy. To był kolejny powód, że jakby zobaczyłem, że ta różnica pomiędzy tym, ile zarabiam z muzyki, a ile może zarabiać firma, trzeba być coraz mniejsza i trochę bardziej na stronę firmy, bo firma rosła. Ważnym elementem też była, nie wiem czy wielokrotna, ale na pewno dwu- albo trzykrotna rozmowa z moimi wspólnikami, którzy ewidentnie widzieli, że ja nie jestem w stanie tych rzeczy w efektywny sposób łączyć. No bo takie życie w trasie to nie jest takie piękne, jak to przedstawiane jest
w filmach.
W filmach to nie, bo w filmach pewnie w takich fabularnych to pewnie jest. Natomiast jak sobie człowiek czyta biografię Rolling Stonesów albo artykuł, że oni każdy na trasę leci osobnym samolotem, bo nie chcą na siebie patrzeć, to albo ma osobnego busa, no to nie wynika to powiedzmy snobizmu, tylko faktycznie zmęczenia materiału. Jak się do tego nałoży takie realia, w których ja funkcjonowałem, czyli samochód osobowy i czterech zmęczonych po trzech dniach koncertowania ludzi wracających w niedzielę, to już naprawdę ciężko było na siebie czasami spojrzeć. Mimo, że się wszyscy bardzo lubiliśmy, to jednak każdy wyczekiwał przekroczenia tablicy Warszawa i rozejścia się, za przeproszeniem, do swojego domu. A regeneracja w takim stricte rock'n'rollowym świecie, no to też nie jest rzecz tak jak po przebiegnięciu, powiedzmy, 5 kilometrów po parku, bo to jest kilkaset tysięcy, może set tysięcy kilometrów rocznie, albo kilkaset kilometrów, albo 1000-2000 kilometrów per weekend. To jest nocowanie za każdym razem w innym hotelu, to jest wstawanie rano, bo czasami trzeba przejechać 400-500 kilometrów. Więc to nie było takie życie, które jakbyśmy na wadze mieli koszty takie materialne i niematerialne versus to, co wychodziło w formie tej satysfakcji z grania, jakiejś tam rozpoznawalności, uczestniczenia mimo wszystko w dużych rzeczach, tak jakby na tamtą skalę, bycia jednak z jednym z najbardziej popularniejszych artystów w Polsce. A na drugiej szali właśnie to zmęczenie, przytycie, nie wiem, 20 kilo czy 30 kilo przez kilka lat, pochowanie wszystkich możliwych relacji, i tych najbliższych z rodziną. Ja mówię o czasie, kiedy jeszcze byłem gdzieś tam przed ślubem, z przyjaciółmi. No bo jak człowiek gra, nie wiem, 100 koncertów rocznie, nie dostaje pytania od kolegi, a może wpadniesz na kawalerski, a potem wpadnij na ślub, a potem wpadnij na wesele, a potem wpadnij na na pępkowe. I tak za każdym razem mówisz, nie mogę. No w pewnym momencie ten telefon przestaje dzwonić, nie? Mhm. I ktoś o tobie zapomina, potem się budzisz po tych 5 latach tego świetnego życia i nie wiesz do końca, kogo zaprosić na piwo albo z kimś pójść do kina, nie? Ja tak dokładnie poczułem się i nawet kiedyś się ktoś mi powiedział, ty to masz tak dość mało tych znajomych, nie? Tak głównie. Ja mówię, wiesz, to nie jest tak, że jestem trudnym człowiekiem, ale z drugiej strony ja po prostu te relacje zakopałem przez właśnie to, że mnie ciągle nie było. I to nie jest wcale, moim zdaniem, warte tyle.
To jest bardzo ciekawy wątek, bo teraz w ogóle, moim zdaniem, w czasach pandemii dużo ludzi odkryło, że te relacje jednak są ważne w życiu. I że to też było taka przypominajka, że nie tylko kariera, nie tylko zażynanie się w pracy, ale też relacje i robienie czegoś oprócz pracy. Nawet w Stanach Zjednoczonych powstał taki ruch Wielka Rezygnacja. Mhm. Różnie go nazywają. Niektórzy go nazywają Wielka Reprioretetyzacja, czyli że ludziom się zmieniły priorytety, że nie kładą nacisku tylko na pracę, czy na tę satysfakcję zawodową, twórczą, ale też na życie rodzinne, życie, relacje z przyjaciółmi. No,
to jest coś, co jest w dzisiejszych czasach dodatkowo jeszcze ważne. Ja jeszcze myślę, że jak dodam do tego taką zasadę, że staram się jakby nie łączyć pracy z czy osobami, z którymi czy to pracuję, czy z klientami, nie budować jakiejś super takiej bliskiej relacji, bo jednak staram się pozostać profesjonalny. Nie da się tego uniknąć oczywiście, bo z niektórymi osobami się człowiek bardziej zaprzyjaźni, czy do których się zbliży, bo ma po prostu podobne poglądy i czasami te rozmowy po prostu ewoluują w innym kierunku niż tylko stricte zawodowe, ale ja mam raczej taką mocną zasadę, żeby starać się tego nie mieszać, no to zaczyna się to grono kurczyć, tak? I jak dodamy do tego tamtą tą historię, no to ja w pewnym momencie tak sobie zdałem sprawę, jakby położyłem sobie to, no gdzieś próbowałem sobie to poukładać, no to zobaczyłem, że tak naprawdę poza kolegami z koszykówki, czy tam jakichś znajomych właśnie gdzieś na styku pracy, czy właśnie jakichś kolegów z branży rapowej, którzy gdzieś też gdzieś się pojawiali na imprezach, to tak naprawdę takich bliskich, najbliższych znajomych to sporo skasowałem, mówiąc brutalnie, tak, no bo, ale to z mojej winy, nie, żeby była jasność, nie, bo wybrałem coś zupełnie innego i tak jak powiedziałem, jakbyśmy to na wagę mieli położyć, to...
No ale jak ta refleksja przyszła, to udało się odbudować jakieś relacje, czy...
Część tak, ale pewnie też szukałem trochę innych, osób i zupełnie przypadkiem 2 lata temu poznałem swojego sąsiada, zupełnie przypadkiem, historia niesamowita. Napisał do mnie ten mój sąsiad na LinkedInie, że podobno się poznaliśmy na imprezie 10-lecia Żabki, na której ja niestety nie byłem, bo pojechałem do innego klienta do Wrocławia. I pojechał tam mój współpracownik, który nie jest podobny do mnie w ogóle, tak jak na niego patrzę, no ale podobno to byłem ja. No i ten człowiek do mnie napisał na LinkedInie. On nie jest Polakiem, jest Izraelczykiem, ma polską żonę, ma Polkę. I przychodzi do mnie do biura i ja patrzę na niego, mówię, o ty, to ty jesteś ten gość, co mi nie odpowiada od 2 lat, dzień dobry. A mieszkamy w małym budynku, tam 40 mieszkań niespełna, więc raczej łatwo jest poznać po twarzach. A on mówi, a to nie jesteś ty, którego poznałem na tym evencie. Ja mówię, nie, ten, co ty poznałeś, to tam siedzi. No i tak się zaczęła wielka przyjaźń między nami. Bo się okazało, że jak to mówią po angielsku, brother from the different mat, nie, bo po prostu tak się złożyło, że mamy tak bardzo podobne przemyślenia, tak bardzo i robimy podobne rzeczy, bo to jest człowiek, który przyjechał do Polski po tym, jak przestał być wiceprezesem w Nielsenie po 10 latach od sprzedaży swojej firmy. No i też bardzo mocno jest w retail tech, jakby spotkaliśmy się właśnie praktycznie u tego samego klienta, bo on coś tam doradzał, my też mieliśmy jakąś tam rolę wtedy. No i to się okazało, że mieszkamy w jednym budynku, potem zaczęliśmy jeździć na wakacje. Więc jakby miałem tą zasadę trzymać, ale na końcu pod presją tak wspaniałych rozmów, tak bogatego doświadczenia tego człowieka, którego się mogę dużo nauczyć. I też myślę, że on się uczy ode mnie, bo dla niego ta rzeczywistość polska jest trochę inna, bo jest obywatelem świata, a nie obywatelem Polski, zresztą po polsku w ogóle nie mówi. To ja myślę, że to jest taki przykład z ostatniego czasu takiej nowej relacji.
Ale to jest bardzo piękna historia. Dziękuję, że się pan z nami dzieli tą historią, bo okazuje się, że nigdy nie jest za późno na zawieranie przyjaźni. I to jest naprawdę...
Też tak myślę.
Pokrzepiająca.
Ja jakoś aktywnie nie szukałem, bo ja raczej mam taki dzisiaj cel, żeby jak najwięcej czasu poświęcać mimo wszystko rodzinie, bo dość dużo pracuję jednak. I ten.
A co to znaczy?
Dużo? Analityka mi mówi, nie wiem czy wszyscy powinni to słyszeć, bo mam kalendarz, który prowadzę w sposób detaliczny. I też osoby, które ze mną najbliżej współpracują, dbają o to, żeby on był tak opisany. Tak. To jest taki mój timesheet, jak to się mówi. Nie? Ja zamiast trakować czas w jakiejś aplikacji, to ja tam w kalendarzu wszystko wpisuję. Nie jestem jak Elon, który podobno tam co 5 minut wpisuje. Ale generalnie ten time blocking, taka technika produktywności stosuje. No i ten kalendarz ma tam jakąś analitykę, która mówi, że podobno takich biznesowych spotkań mam na 120, w prawie 140 godzin. No ale kalendarz nie jest jakby jedynym miejscem, gdzie możemy... Znaczy kalendarz nie strakuje czasu, którym ja myślę o tym, że pracuję, albo myślę o pracy, no bo wtedy tego nie zaznaczam w kalendarzu, więc jak siedzę pod prysznicem albo czytam artykuł w łóżku o godzinie, nie wiem, 21 i on jest dotyczący pracy, bo ktoś mi go akurat podesłał, albo jak wczoraj przygotowywałem się do naszego spotkania i coś tam sobie zczytywałem wieczorem, no to też pracuję, nie? Więc jakby kalendarz mówi, że tak literalnie 120, 140, 130 godzin w miesiącu poświęcam na takie zadania, które są zidentyfikowane jako zadania zawodowe, no ale tak naprawdę ta praca, ona się dzieje ciągle i mimo wielu ludzi, którzy publikują albo wielu mediów, czy jakby podcastów, blogów, które publikują te wszystkie złote środki, te magiczne recepty na zachowanie tego balansu. Ja wierzę, że mówiąc to teraz do szerszej grupy, nie powiem niczego dziwnego, jeżeli powiem, że jest to cholernie trudne, szczególnie jeżeli prowadzi się własny biznes i że rekompensowanie sobie tego dłuższego czasu poświęconego w pracy jest pewnym standardem. Potem rekompensowanie sobie w różne sposoby. Tak? Czy to właśnie przez jakieś sporty ekstremalne, czy właśnie ściganie się samochodami, czy jeżdżenie na rowerze, że to jest takie trochę kupowanie sobie uzasadnienia, że jednak coś tam dla siebie zrobiłem. A to nie ma nic wspólnego z balansem takim realnym, bo ci ludzie często będąc w tym wolnym czasie, ja zresztą też,
myślą o pracy.
Myślą o pracy, dlatego ja wybieram sporty, które nie dają tej przestrzeni na myślenie o pracy.
Jakie to są sporty? Proszę zrazić.
Tenis i koszykówka.
Okej. Okay. Skupionym na tu i teraz.
Tak. Nie ma tam, no jakby nie ma, jak leci piłka, to nie ma czasu, żeby się zastanowić, o kurczę, że wysłałem tego maila, nie? A jak biegam na przykład, albo nie wiem, idę na siłownię i nie wiem, widzę na ekranie pasek z Pulsu Biznesu, czy tam TVP Biznes, czy cokolwiek i widzę, że jest tam coś napisane i to od razu powoduje. Byłem ostatnio gdzieś na jakichś takich próbnych zajęciach i widzę coś tam, ten publikuje, tamten publikuje, od razu wyjmuję telefon. W trakcie tych zajęć mówię, muszę coś zanotować, nie? Jakby, tak. Więc jakby coś jednak jest ze mną pewnie nie tak, że jednak nie potrafię tych myśli odgonić, sobie gdzieś tam zachować na później, dlatego wybieram coś, co mnie totalnie jakby odcina. Tak samo jest z czytaniem książek. Ja nie potrafię czytać, mam do siebie duży żal o to, bo widzę, jak dużo ludzi wykorzystuje sprawnie wiedzę z mądrych, fajnych książek, ale ja nie potrafię czytać książek biznesowych.
Choćby... To jest niesamowite. To jest kolejna osoba, która mówi, że nie czyta książek biznesowych w tym podcaście.
Jest movement w Goodreads polskich przedsiębiorców, którzy wrzucają na Face'a swoje, że tak powiem, plany na najbliższy rok, typu przeczytam 20 książek. Ja nie przeczytałbym, ale Sewerskiego, Clancy'ego i nie wiem co tam jeszcze, Szpiegowskiego, czy tam Political Fiction, a jeszcze przeczytałbym, tak, chętnie przeczytałbym, miał czas, ale to też jest tak, że złapałem się na tym, nie wiem, czy miała pani okazję porównać tą samą książkę w audiobooku i w fizycznej. Zacząłem czytać, słuchać właściwie jedną z książek Sewerskiego, tą już z drugiej serii, na audiobooku i próbowałem na basenie, bo basen lubię w odróżnieniu od biegania na przykład czy siłowni, jakoś tak się czuję wtedy lepiej i ze słuchawkami i próbowałem przeczytać tą książkę papierowo i ta książka w audio zajęła mi ze 3 sezony, w sensie ze 4 razy wyjazd na wakacje i paręnaście wyjść na basen i nadal jej nie skończyłem. Po czym wszedłem, zabrałem tą i następną na wakacje, jak byłem w tym roku trochę dłużej na wakacjach, prawie miesiąc w Czarnogórze i pyknąłem obie w stosunkowo szybkim czasie, myślę, że w 10 dni obie. Więc nie wiem.
Takie zanurzenie się w świecie, tak?
Bohaterów być może, tak. A tutaj ten świat jest szarpany, nie? Bo on jest tam, a to sobie pobiegnę, a to sobie pójdę na basen, a to jestem na...
Tu mój wzrok pobiegnie w inną stronę. Ja nie jestem przekonana do audiobooków.
Mój tata na przykład, który bardzo dużo czyta książek, on słucha wyłącznie audiobooków. Mhm. Ale no, dlatego, że jak jest stres na emeryturze i pracuje trochę mniej niż kiedyś, mieszka na wsi i obsługuje jako prawnik lokalne jakieś tam biznesy czy gminy, no to ma dużo czasu, bo się przemieszcza codziennie gdzieś pomiędzy, tam nie wiem, robi nie wiem, 100 kilka kilometrów i jeździ od gminy do gminy, czy od klienta do klienta. i twierdzi, że mu to dużo bardziej pasuje niż czytanie książek. A ja się kompletnie nie umiem na to przestawić. Co więcej, Kindle też rzuciłem w kąt, bo jakoś ten papier mi, mimo że zajmuje miejsce, mimo że go trzeba gdzieś tam założyć zakładką, sprawia mi chyba dużo przyjemności.
Tak, ja też najbardziej lubię papierowe. Ja do audiobooków nie mogę się przekonać, bo nie mogę się skupić na tym, co lektor mówi. Może na złych lektorów trafiam, nie mam pojęcia, ale jakoś tak rozpraszam się zbyt szybko, a jak czytam książkę taką fizyczną, to łatwiej jest mi się skupić, nie? Jeszcze jak telefon gdzieś w innym pokoju położę.
No z tym telefonem jest kłopot, nie? Bo jakby odkładanie go jest trudne. W ogóle.
Trzeba się zmusić, ale jak się odłoży telefon, to się o nim nie pamięta. Znaczy ja to zauważam, że jak zostawię w innym pokoju telefon i zacznę pracować przy biurku, nie mając go przy sobie, to nie korzystam z niego, tak?
Ja mam tak z samolotem na przykład, że jak staram się nie a propos strachliwości, mimo że lubię samochody, to staram się na przykład po Polsce do głównych klientów, czy to do Gdańska, czy do Trójmiasta, czy do Wrocławia, podróżować lotem, tak? No bo to jest, mamy Warszawa, jest dobrze skomunikowana, te miasta, które wymieniłem akurat w Gdański i Poznań są akurat też w miarę dobrze skomunikowane. I na przykład łapałem się na tym, że podczas takiego 40-minutowego lotu jestem w stanie zrobić więcej niż przez jeden dzień. Nie? Albo na przykład właśnie jak jestem gdzieś totalnie offline i mam wyłączony internet, a żeby się tak zmusić, żeby ten internet wyłączyć, to już tak nie da, jest możliwość włączenia, nie wyłączenia. Nie? Więc myślę, że ktoś, kto wymyśli takie kapsuły, taki cowork, gdzie nie będzie internetu, będzie najbardziej produktywny cowork na świecie.
Tak, to jest dzisiejszy problem, tak? Wielu osób aktywnych zawodowo, skupienie. Pan wspomniał, że ma taki sposób na te bloki czasowe rezerwy.
Kilka sposobów. Mhm. W ogóle byłem wielkim fanem GTD zawsze. I to była jedna z książek biznesowych, czyli Davida Allena, Getting Done, którą w miarę, nie powiem, że dogłębnie, ale w miarę przeczytałem. Nie jakoś super dokładnie, ale wyciągnąłem z tego, ile trzeba. I pamiętam, że byłem wielkim fanem GTD i tam był taki Polak, który jedną z pierwszych aplikacji GTD zrobił, potem poszedł do Thingsów. Nie wiem, czy to nawet nie jest tak, że jak zobaczyłem, że on tą apkę zrobił i poszedł potem do tej firmy Thinks, która taką pierwszą apkę do GTD, do zarządzania własną listą, którą potem kopiowali wszyscy już tam, Wunderlist, wszystkie różne tam Todoisty i Anydo i tak dalej. No to nie wiem, czy to nie był nawet też element fascynacji takim światem aplikacji, który potem się przerodził w potrzebę ich tworzenia i stworzenia takiej firmy, bo ta aplikacja mi pokazała, jak dużym narzędziem, jak uniwersalnym, jak bardzo przydatnym narzędziem jest aplikacja w telefonie, która coś za ciebie tam jednak mimo wszystko pamięta, że nie jest to kartka papieru, ale coś tam ci może przypomnieć, coś tam ci może...
Pomóc ci może,
pomóc,
tak?
Tak. No tak właśnie czuję, że to mogło być jednym z powodów, dla których bardziej się tym zainteresowaliśmy, więc to GTD było mocne.
Zostało dzisiaj, że robi pan listy zadań sobie na co dzień?
Tak, i nadal w tym samym trybie, czyli tam wrzucam jak najwięcej do backlogu, potem sobie to staram porządkować, to potem już są różne techniki.
Ale jaką pan wykorzystuje? Czy ma pan tak, że na ten dzień jedną rzecz na pewno zrobię, zrealizuję, a czy to różnie?
To jest piękny świat, który chciałbym kiedyś osiągnąć. Mam nadzieję, że to chyba... Znaczy nie wiem, czy mam nadzieję, czy to nie będzie tak, że to jest świat na emeryturze. Można sobie ustalić jedną rzecz, którą można się zrobić. Nie. Znaczy ja naprawdę chciałbym być uczciwy, nie chcę tutaj robić, jakby opowiadać historii, że to jest takie wszystko proste, że wystarczy wziąć podręcznik albo tam artykuł, który mówi 5 sposobów, które powodują, że będziesz lepiej planował swoją pracę. No nie, albo 5 biznesmenów, którzy tak robią. Jakby totalnie uważam, że to jest osobista kwestia. Ona jest dużo bardziej skomplikowana, dużo bardziej zależy od tego, w jakim czasie funkcjonujemy. Tak samo jak zawsze się śmieję z ludzi, którzy mówią, wstaję o 5 rano, 2 lat, wszystko fajnie. Spoko. Jak nie masz dzieci, to możesz wstawać nawet i o 4 i pracować do 8 i mieć wszystko zrobione. Ale jak ci o 6 rano bąbelek wpadnie do pokoju i zacznie sterować tym twoim planem dnia i tak będzie robił do 9:30 co najmniej, no to już jest trochę bardziej memiczna sytuacja, jak to się mówi, niż rzeczywistość, tak? I moim zdaniem to robienie sobie takiego własnego frameworku też polega na testowaniu tych technik i jest taka chyba książka, którą zacząłem czytać. Tutaj akurat mam bardzo dobre referencje, koledzy polecali, Atomic Habits.
A znam też tę książkę, Atomowe nawyki Jamesa Cleara.
No, i to jest, kurczę, jak zacząłem ją czytać, to widzę, że tam to podejście jest dobre.
Na przykład mówi coś takiego, że ludziom brakuje konsekwencji, że ludzie nie potrzebują jakichś takich maratonów, że pracują nad jakimś projektem miesiąc czy dwa tygodnie, albo w miesiąc napiszą książkę, tylko potrzebują konsekwencji, czyli że napiszą codziennie jedną stronę.
Znaczy, ja nie mam tak jak... Znaczy, to ja też piszę, też mam ambicje, żeby coś pisać i teraz widzę, że jak na przykład się przygotowuję do różnych wystąpień albo do podcastów czy jakieś materiały przygotowuję, to mam takie poczucie, że to pisanie mi zaczyna wchodzić w nawyk, tak? Że to po prostu trzeba mieć nawyk, nie? I to jednak jest tak, że to nie ma chyba znaczenia, czy to będzie akurat jedna kartka, czy może dwie, ale trzeba po prostu sobie
regularnie
zaplanować nawyk i ten nawyk pewien w ten sposób wchodzi. Więc ja bym powiedzieć, że fundamentem mojej rzeczywistości jest jednak dbanie o to, żeby być konsekwentnym w realizacji nawyków. To wychodzi z różnym skutkiem, ale mam pewne zasady, zarówno jeżeli chodzi o relacje wewnętrzne z pracownikami, mam pewne dni wyznaczone w ciągu tygodnia, które dotyczą wyłącznie spotkań na zewnątrz, albo wyłącznie coli, albo wyłącznie jakichś spraw, powiedziałbym, właśnie wewnętrznych. Do tego staram się to też przeplatać z normalnym życiem, czyli to nie jest tak, że ja sobie generuję listę nawyków, czy listę technik, które mają dotyczyć wyłącznie pracy, bo to nie jest koniec, tak? Tak jak powiedziałem, moja rzeczywistość jest taka, że ja z tą pracą jestem trochę tak cały czas, nie? I oczywiście to nie do końca jest pewnie zdrowe, super, ale nie da się tego wywiesić za przeproszeniem za okno i rano wziąć i powiedzieć, to ta koszula już teraz ją zakładam, nie? To ona cały czas tak jest w środku i cały czas ją masz na sobie, nie? Więc, więc to dotyczy też regularnego uprawiania sportu. Ja wpisuję wszystko. Moi współpracownicy się śmieją, że jak jadę do babci, to wpisuję, że jadę do babci. Ale
to jaka transparentna komunikacja z pracownikami.
Totalnie. Chociaż mi ostatnio ktoś zwrócił uwagę, nie pamiętam dokładnie, kto to był, czy mój wspólnik, czy moja taka najbliższa współpracownica, że są ludzie, którzy tam żyją tym moim kalendarzem. Widzą różne nazwiska, różnych ważnych osób, to mówią, o, z tym się widział, z tamtym się widział. Więc się śmieję, że to nie jest takie wcale dobre może, że tam wszystko wpisuję w ten kalendarz, ale to jest dla mnie jakby manual dnia.
I cyfrowy.
I tak i nie. Stosuję czasami notatnik, a kilka dni temu dostałem od jednego z naszych partnerów bardzo fajną wersję kalendarza Moleskina, taki daily planner, czy tam weekly planner. I mam szczere postanowienie, chociaż historycznie to bywało różnie, a różne kupowałem planerki w życiu papierowe, że będę go uzupełniał. Nie chcę, przygotowując się do dnia, skupiać się na planie tego dnia, tylko raczej na tych najważniejszych rzeczach, więc staram się w tym kalendarzu za już esencję tych najważniejszych rzeczy, bo mamy jakieś tam wspólne narzędzia wewnątrz firmy, które funkcjonują do pracy zdalnej, czy to jest Jira, czy to jest jakiś tam menadżer zadań. No i tam do tych narzędzi kontrybuje wiele osób. No moi najbliżsi współpracownicy, osoby, które do mnie raportują, więc ja trochę nie mam nad tym kontroli, co jest priorytetem, co nie, no bo ten kalendarz dyktuje trochę też dostępność innych osób, tak, ich czas, ich miejsce, gdzie oni akurat są. A tutaj mogę sobie w tym moim notesie zapisać rzeczy, które faktycznie chcę zrobić w danym tygodniu, czy w ogóle, które są ważne w najbliższym czasie, tak? Bo czasami warto jest mieć takie miejsce, że jak już się z tymi bieżącymi rzeczami człowiek zapozna, to ma jakieś inne miejsce, gdzie zagląda do takich rzeczy, które są jeszcze nie rozpoczęte, albo są właśnie w jakimś drafcie takiej, do których można właśnie coś dorzucić, tak? I wtedy wydaje mi się, że taki papier jest fajny, tak ciekawie to przyjmuję. Próbowałem z iPadem, z Rysikiem. Tak średnio mi to wychodzi.
No a to, co pan mówi, dopasowanie do siebie narzędzi, tak, które
absolutnie
mają wspierać.
My pracujemy w różnych modelach. Tak? Do mnie część osób raportuje, część osób mi pomaga wykonywać codzienne obowiązki. Mam spotkania z klientami. Jedne dotyczą naszych projektów, które realizujemy w FutureMindzie, drugie dotyczą trochę bardziej takich doradczych kwestii. Więc na to wszystko trzeba znaleźć optymalny zestaw narzędzi. Niekoniecznie jeden autor czy jedna technika musi to rozwiązywać w sposób finalny. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby po prostu szukać swojego własnego, optymalnego wykorzystania tych technik i jakby też się nie podpalać na magiczne sposoby, nie? Na zasadzie piąte rano rozwiąże wszystko swoje problemy, albo nie wiem, jak jesteś nocnym markiem, to powinieneś pracować w nocy, no bo jednak jeszcze są inne rzeczy, takie jak właśnie sen, czy właśnie regeneracja. Ja sobie postanowiłem noworocznie, że wreszcie się tym zajmę.
Snem?
Bo ten mój przyjaciel właśnie, starszy ode mnie o 10 lat, w zeszłym roku sobie takie postanowienie zrobił, że będzie w nurcie longevity, tak, długowieczności poszukiwał rozwiązań i widzę fizycznie zmianę, tak, widzę, jakby badań mi nie pokazywał, ale jakby widzę, to nie chodzi o to, że tam, nie wiem, poprawił to, jak wygląda, tylko widzę po prostu po tym, że odmłodniał, tak, że
siły witalne,
że widzę, że jest nabalowana energią, że ten, więc jakby, tak jak mu trochę nie wierzyłem i tam się trochę z niego podśmiewywaliśmy, że tam te rzeczy robi, więc taki mam plan na ten rok, żeby zająć się trochę swoim zdrowiem.
A najbliższe postanowienie, co pan zrobi w tym kierunku?
Najbliższe postanowienie było takie, że nabyłem, jako że jestem znany z tego, że lubię gadżety różnego rodzaju technologiczne, nabyłem opaskę firmy Whoop, która to opaska nie ma wyświetlacza, ale ma super aplikację do mierzenia snu. Jest to jedyna opaska, której dostaje się ją za darmo, ale płaci się subskrypcję za używanie aplikacji w odróżnieniu od Apple Watcha czy Fitbita. Mhm. Mam wrażenie, że optymalnie sobie zbudowałem to środowisko pracy, otaczając się wsparciem osób, planując, wykorzystując narzędzia czy techniki do tego, żeby pracować efektywniej. Tak teraz moim ambitnym planem jest to, żeby zadbać o tą część, powiedzmy, związaną ze zdrowiem, z wellness i tak dalej. No i też zwiększyć jakby na koniec tych obu projektów ten czas, który mogę sobie poświęcić na przyjemności albo na spędzanie czasu z rodziną, bo to jest dla mnie priorytet, bo też no, 6-latek to jest osoba, która bardzo mocno czerpie dzisiaj wzorce i nie można sobie chyba pozwolić na to, żeby to ignorować i trzeba dbać o to, żeby się ta osoba rozwijała, ten człowiek młody się rozwijał z takim wsparciem, nie? Jednak mimo wszystko.
W otoczeniu zaangażowanych rodziców.
Okej, okay. Tak.
A proszę powiedzieć, bo pan wspominał o tym, że świat muzyki ogólnie nie sprzyja zdrowiu. Jest to środowisko, w którym dużo się dzieje. Pan wspomniał o tym, że w konsekwencji takiego życia nieco, można tak po to ująć, na walizkach, tak? Koncertując, jeżdżąc od miasta do miasta. Podupadł pan na zdrowiu, tak?
Tak.
Przybyło się panu 20 czy 30 kilogramów. Teraz nie widać tego. Jak pan zadbał o ten aspekt zdrowia?
Ja lubię rzeczy, które działają szybko i jestem niecierpliwy, w związku z tym raczej ekstremalnie do tego podszedłem. Tak? Czyli najpierw była jakaś taka bardzo mocna dieta, intensywna, polecona mi przez jednego z współpracowników też Pawła, perkusistę, Piotrka Adamczyka, teraz zresztą bardzo znanego twórcę muzyki, do Cyberpunka, jednego z twórców. I Piotrek mi polecił taki system, który pozwolił mi schudnąć po tym, jak przestałem jeździć. I to było intensywne kilka miesięcy, prawie 30 kilo. Ludzie, jak mnie widywali na ulicy, to zapraszali mnie na obiad.
Ojej.
Pamiętam. Albo pisali mi, że jestem zdrowy na pewno. No to taki był szok. Potem oczywiście udało mi się to dość długo utrzymać, przez 3 lata, a ostatnio w sposób, bym powiedział, bardzo kontrolowany, ale też staram się racjonalnie do tego podchodzić, stosuję post przerywany przy jednoczesnym ograniczeniu węglowodanów. Ja po prostu zacząłem słuchać chyba swojego organizmu, coś, co wcześniej było dla mnie bardzo trudne i nie potrafiłem sobie tego organizmu przeskanować pod potrzeby. Tak mam wrażenie, że dzięki temu, że ten post zacząłem stosować, zacząłem doceniać jedzenie, jego jakość, też zróżnicowanie tego jedzenia, smaki. To tak działa na mnie. Jak to działa na innych osobach, nie potrafię powiedzieć. Mhm. Wiem, że dużo ludzi dzięki temu postowi przerywanego, łączonego, czy to z dietą ketogeniczną, czy to z niskowęglowodanową, osiągnęło super wyniki, jeżeli chodzi o redukcję wagi. Natomiast no, ja poszedłem z tym, wydaje mi się, trochę dalej, no bo przez to, że to okno moje tam to jest w porywach tam, nie wiem, 4-6 godzin, a czasami to jest wręcz OMAD, czyli one meal per day, to co stosuje Jack Dorsey, czyli były CEO Twittera, niedawno jeszcze CEO Twittera, który zresztą zrobił apkę, która się nazywa Zero i ona właśnie służy fastingowi, to, no to ten post przerywany daje mi bardzo dużo dobrych rzeczy. On jest mocno niesocialowy, no bo jakby
nie można się umówić,
powoduje, że mam jakby to też o tym się ostatnio złapałem, bo byłem na kilku spotkaniach i ktoś mi mówi, weź tutaj, jak to nie zjesz? Ale z drugiej strony to nawyk właśnie. Mówię, słuchaj, wypiję sobie z tobą kawę, piję wodę mineralną.
Kawę bez mleka, nie?
Kawę bez mleka. Ja przerzuciłem się na kawę bez mleka. Nawet powiem szczerze, że zacząłem doceniać w ogóle smak kawy, bo jak była z mlekiem, to po prostu nie odróżniałem tego smaku. Dlatego dobra albo niedobra. A teraz jakby czuję, że jest lepsza, średnia, jakby większe spektrum smaku. Więc why not? Natomiast
inspiracja dla wszystkich osób, które postanowiły schudnąć w 2022.
Próbujcie.
Znaczy, nie, szukajcie jakby, rozwiązania nie, dla siebie, tak?
Tak jak powiedziałem, no, dla mnie benefitem jest tego jest to, że ja się czuję naprawdę skupiony przez te 8 godzin po wstaniu na tym, żeby zrobić, co mam zrobić i potem wracając do domu, ja już mniej więcej wiem, co sobie ugotuję, gdzieś to łączę też z zrobieniem kolacji dziecku, czasami z zrobieniem kolacji żony, czy obiadu kolacji dla żony i to wychodzi całkiem spoko. I ja czuję wtedy, że to jest moje, że ja kontroluję, że to jest produkty, które ja wybrałem. Jakiś jest taki element wręcz dział socialowy tego, tylko w takich normalnych relacjach, jak idziesz na lunch i ktoś tam zamawia pełen talerz, trzydaniowy lunch, a ty mówisz, że weźmiesz wodę i kawę, no to czasami to przeszkadza. No.
No tak, ale rozumiem, że to nie od tej strony pokusy, żeby się coś zjadło, tylko bardziej od strony takiej społecznej i oczekiwań tej drugiej strony, że ona nie chce iść sama, tylko chce mieć towarzystwo.
Dokładnie tak? O tym mówię, więc to jest akurat uważam, że trochę niefajne, ale tak jak mówię, no dzisiaj tych rozmów więcej chyba jest mimo wszystko online niż tych fizycznych spotkań, więc ja jakieś tam wyjątki od reguły, jak trafię do jakiejś dobrej knajpy, to zawsze jestem w stanie zrobić. To nie jest tak, że to jest jakiś super, jak to powiedziałbym, rygor. Natomiast no 95% tego czasu staram się pod tym rygorem być.
A wcześniej pan sobie gotował też? Czy...
Raczej, znaczy w tym rock'n'rollowym czasie muzycznym to raczej bym powiedział, że byłem jakby takim Robertem Makowiczem. No, parę książek napisać o przydrożnych knajpach i hotelowych gastro, bo to naprawdę dużo żeśmy tego zjedli i zjeździli. Natomiast potem nie. No, pamiętam, że jak się mój syn urodził i myśmy z żoną jakby wylegli po tym pierwszym, po tych 6 miesiącach na miasto, a mieszkamy w samym centrum Warszawy, bo mieszkamy tam w okolicach Placu Konstytucji, no to tam specjalnie odmówić się nie da nikomu. Tam jest w promieniu 500 metrów dowolna kuchnia, więc jak człowiek zamarzy jakby najbardziej wysublimowanej kuchni, to jest duża szansa, że w przeciągu tam, nie wiem, 10 minut piechotą do takiej kuchni trafi. Więc ja wtedy pamiętam, że jakby nie tyle wróciłem do pierwotnej formy, jeżeli można to nazwać formą, co jakby na pewno było tak, że jak się Ludwik urodził, to po tych, ten rok pierwszy, w którym on powiedzmy do półtora roku, to ja przybrałem na wadze, po prostu jakby wylecieliśmy na miasto i po prostu było wszystko dookoła, co było dobre i można było zjeść.
Więc zachłyśnięcie się
wolnością. Tak. Po
lokalną kuchnię.
Po urodzeniu, znaczy ja nie urodziłem, ale jakby po wyjściu z domu, tak? Jakby pierwszym bardzo takim no, intensywnym czasie.
Sekrety Mistrzów to jest taki podcast, w którym goście zdradzają jakiś sekret. Więc ja bym chciała o taki sekret zapytać.
Tu się nie przygotowałem chyba, nie miałem czasu, więc to będzie odpowiedź na gorąco.
To bardzo dobrze.
Mój sekret? Wydaje mi się, że jednak mam cały czas ten sam. Staram się zawsze robić rzeczy, nieważne czy one dotyczą prywatnie, pasji, które sobie tam... Bo z pasjami to jest trochę tak, że są jakieś mody, nie? I bardzo często ludzie mówią, mam pasję, gram w golfa. Ale to nie jest do końca taka pasja, tylko to jest jakaś moda albo kolega gra. Więc ja trochę o innej kategorii pasji mówię, ale generalnie w realizowaniu rzeczy na co dzień staram się kierować taką zasadą, żeby robić rzeczy, które po prostu sprawiają mi przyjemność. I to jest takie bardzo, bardzo wydaje się być błahe stwierdzenie, ale jakbyśmy je mieli potem rozkładać na czynniki pierwsze, no to większość decyzji zawodowych o tym, z kim współpracować, jak tworzyć firmę, jak ją rozwijać, jakich ludzi zachęcić do tego, żeby do nas przyszli. To były decyzje, które delikatnie były powiązane z tym moim takim hedonistycznym trochę spojrzeniem na świat, że staram się robić w swoim codziennym życiu te rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. Bo no, jak ta firma rośnie, jak to środowisko się poszerza, no to nagle się okazuje, że pojawiają się na liście zadań rzeczy, które niekoniecznie sprawiają tak samo dużo frajdy, tak dużo satysfakcji, jak te takie najbardziej ważne, nie? Te, które sobie właśnie wybrałem po to, żeby robić to, co robię, a nie coś innego. I ja wtedy robię tak, co nie jest do końca zawsze może nie tyle fair, ale to nie jest zawsze takie łatwe, żeby przyjść do kogoś i powiedzieć, hej, to są rzeczy, których ja nie lubię, teraz ty je masz zacząć robić za mnie, nie? Jakby w takim najprostszej jakby interpretacji, to może to tak zostać odbierane. Natomiast ja staram się zawsze, czy to dotyczy osoby, czy to dotyczy narzędzia, czy to dotyczy jakiejś komórki w otoczeniu moim, z tą osobą, z tą grupą przyjść porozmawiać, słuchajcie, ja najbardziej efektywnie w tej firmie robię to. I to jest rzecz, która dzisiaj mi zajmuje, czy powinna mi zajmować znacznie więcej czasu, niż de facto na to poświęcam, co jest z niekorzyścią dla mnie i dla was i dla firmy. Tak? No bo wszyscy pracujemy na wspólny sukces. Więc proszę was, jeżeli ktoś wśród was jest, albo znacie kogoś, kto robi te rzeczy, których ja nie tyle nie chcę, co robię je z mniejszą satysfakcją, czy z mniejszą determinacją, z mniejszą motywacją, jest w stanie zrobić ode mnie lepiej, to proszę powiedzcie mi, gdzie jest ta osoba. Ja chcę, żeby ona tu przyszła i żeby zaczęła je robić lepiej. Bo motywacja też wpływa na jakość tej pracy. Nawet jeżeli rzemieślniczo coś opanowałeś, czy opanowałaś i potrafisz to robić, to ta pasja powoduje, że to jest zrobione troszeczkę lepiej, troszeczkę dokładniej, troszeczkę jakby, no trochę tak jak właśnie z tym rzemieślnikiem, który ma w sobie trochę bycia artystą.
No i się nie spalasz przy okazji.
Dokładnie. Tak. I dlatego ja wychodzę z założenia, że ta zasada otwiera w ogóle sekwencję kolejnych zasad. Na zasadzie zatrudniaj zawsze ludzi, którzy są lepsi od ciebie na przykład. Nie? Albo staraj się delegować zadania wtedy, kiedy widzisz, że nie starcza ci czasu. Nie próbuj brać na siebie rzeczy, które są za trudne. Tak? Wiele osób ma z tym gigantyczny problem. Ja to obserwuję i w małych przedsiębiorstwach, i w dużych przedsiębiorstwach, że nie potrafi przekazać, nie potrafi delegować, nie potrafi zaufać. Ja mam wrażenie czasami, balansuje na granicy ignorancji z tym moim zaufaniem, tak? I to jest też ciekawe, że jakoś mam taki fart, że jednak trafiam na właściwe osoby. Ale to też wynika z faktu, że jestem szczery i transparentny. Jak zatrudniałem ostatnio taką moją teraz już koleżankę, która mi miała pomóc właśnie w tym planowaniu tych takich najbardziej, no trudnych logistycznie przedsięwzięć, bo po prostu zaczęło mnie to przytłaczać. A to się w ogóle zbiegło z tym, że była taka firma Woven, którą założył Chief Engineer Officer, były Chief Engineer Officer w Facebooku, i ona robiła genialny kalendarz, który po prostu rozwiązywał wszystkie moje problemy. Mhm. Były tam linki do spotkań, była analityka i po prostu wszystko można było tam ogarnąć w tym jednym miejscu. To był w ogóle mój idealny świat, i ci goście się sprzedali kilka miesięcy temu do Slacka. Ja myślałem, że tam będzie wielki sukces, że to w ogóle będzie drugi Slack. A oni jakimś dziwnym trafem stwierdzili w połowie tego projektu, że idą tam do tego Slacka, i ten produkt zniknął. I ja się poczułem w tym momencie, jakby mi ktoś, za przeproszeniem, telefon zabrał, nie? Jakby mi po prostu stracił nogę i nie był w stanie w ogóle dalej funkcjonować. I to się zbiegło z czasem, kiedy sobie zdałem sprawę z tego, że potrzebujemy osoby, która gdzieś będzie interfejsem pomiędzy mną a rzeczywistością wytwórczą w firmie. I nie mówię tutaj o relacjach z wspólnikami, tylko bardziej relacjach z ludźmi, którzy do mnie raportują, czy tam, którzy dla mnie mają coś, czy mają mi pomóc w czymś. I prowadzenie tej osoby spowodowało, że ja dzisiaj mam takie poczucie, że właśnie ona rozwiązuje te problemy. Ale pójście do niej, powiedzenie jej prosto w twarz, że ja oczekuję, żeby robiła takie rzeczy, no bo trudno mi ją nazwać asystentką, bo to nie jest asystentka. Trudno mi ją nazwać osobą, która jest projekt managerem albo produkt managerem. Jest to osoba, która jest jakby pomaga mi po prostu pewne rzeczy dokończyć. No bo ja dużo rzeczy zaczynam, ale jakby czasami jest po prostu energia problem z początku, czasem, żeby wszystko żeby skończyć. Mhm. I ona o to dba. I organizacja to teraz feedbackuje, że nigdy nie było lepiej, nie? Że to jest w ogóle super rozwiązanie, że dzięki temu oni otrzymują ode mnie to, na co chcą, na czas. Ona tego pilnuje. I jakby w życiu nie myślałem, że to jest rozwiązanie. Często myślałem, że może powinienem inaczej pracować, że może szukać innych technik, że bawić się w jakieś, nie wiem, pomodoro i różne inne rzeczy. I się okazuje, że po prostu w moim akurat konkretnym setupie potrzebna jest taka osoba, która pewne drobiazgi, pewne rzeczy dociągnie do końca, bo ja już po prostu mam kolejkę oczekujących kolejnych rzeczy.
Czyli to jest osoba, która przejmuje po panu jakieś zadania i je kończy, tak?
W dużej mierze tak, natomiast to są zadania często takie, bym powiedział, uzupełniające, porządkujące content, bo ja też często tworzę te rzeczy, jednak sporo rzeczy tworzę mimo wszystko, mimo że zabrawek mi zabrano trochę w firmie, bo jednak ta firma się rozrosła, więc coraz mniej mam przełożenia na to, co my produkujemy, a jednak bardziej się skupiam na rozwoju biznesu. No to ona taką jest osobą, która właśnie, jak mamy coś przygotować, no to ona to zczyta, zobaczy, czy nie nawaliłem jakichś baboli dziwnych, zweryfikuje, czasami przygotuje research, jeżeli potrzebuje jakieś dane wyciągnąć na szybko, czasami mi zrobi listę potencjalnych osób, którymi mógłbym się spotkać, jak gdzieś podróżuję za granicę, do których się mogę odezwać.
Ja kojarzę Marshalla Goldsmitha a propos tego, co pan opowiadał, coacha liderów z listy Forbesa, który był u nas na konferencji, że opowiadał o asystentce, która pomagała mu wprowadzać zmiany na lepsze w swoim życiu. Miał jakąś tam tabelkę w Excelu z różnymi pytaniami, w jakim stopniu dzisiaj zrealizowałem swoje zadania, czy byłem wystarczająco miły, bo on bardzo dba też o swoją energię i tak dalej. I kilka tam pytań ważnych ze swojego punktu widzenia i z tego, na czym chciał się skupić w swoim rozwoju, spisywał, po czym opisywał wyniki swoje każdego dnia, ale też prosił swoją asystentkę, żeby każdego wieczora do niego dzwoniła i zadawała mu pytanie dotyczące tego, jak mu poszło. No. Że to jest taka pomoc w rozliczeniu samego siebie z tego, jak idzie nam wprowadzanie różnych nowych nawyków.
My żeśmy po prostu odbyli chyba ze 3 rozmowy. Pierwszą rozmowę, pamiętam, odbyliśmy telefonicznie, bo wracałem od klienta samochodem, o dziwo. I to była rozmowa taka jeszcze przedrekrutacyjna. Powiedziałem, co mnie blokuje, gdzie czuję, że mam wąskie gardła, gdzie potrzebuję pomocy. I zadałem pytanie, słuchaj, rynek jest teraz taki, że pewnie trafisz na wiele fajnych ofert, ale będzie to szansa na to, żebyś uczestniczyła w jakiejś fajnej podróży. I ta firma w tym czasie na pewno bardzo przyspieszy, co się zresztą sprawdziło. Potem mieliśmy rozmowę taką już naprawdę pragmatyczną, na zasadzie tutaj spiszemy jakieś tam obowiązki, tutaj spiszemy rzeczy, które długoterminowo chcemy w organizacji poprawić, nad którym będziemy wspólnie pracowali. Tutaj stworzymy jakiś system spotkań raportowy, czy to między nami, czy to między zespołami, i będziemy moderować, i będziesz ty odpowiedzialna za zmoderowanie tego, i jakby ty bierzesz odpowiedzialność za to, czy ja się pojawię, czy oni się pojawią. I to super działa. Ja myślę, że nigdy nie było lepiej. Ja znowu, tak jak każda z tych rad, to jest coś indywidualnego. Ja nie wiem, czy to zadziała na innej osobie.
A to jest taka indywidualna pomoc dla pana, czy...
Nie.
To jest
osoba w firmie, która przynajmniej połowę swojego etatu poświęca na pracę wyłącznie ze mną, a drugą połowę poświęca na
usprawnianie współpracy.
Badanie sentymentu klienta, bo jakby odpowiada za procesy NPS-owe, tak? Czyli zbieranie feedbacku o tym. Jest to coś, co mnie najbardziej interesuje, na co nigdy nie miałem czasu. Czy klienci są zadowoleni. No i też bierze różnego rodzaju projekty takie internalowe, bo ja też, to nie jest tak, że ja sobie jestem w stanie zagospodarować 100% czasu tej osoby. To ja jestem samodzielnym człowiekiem, ja jakby potrafię sobie poradzić w wielu sprawach. Mam takiego kolegę, to jest znana osoba dość, więc nie mogę podać nazwiska, który był przez 20 lat prezesem w takiej korporacji w Polsce. Ta firma już nie istnieje, bo gdzieś została sprzedana. I to już jest ktoś, który jest troszkę starszy od nas, myślę, że tak pod 60 podchodzi, jak nie trochę więcej. No i my się też przyjaźnimy. Jest taki gość, który przez całe swoje życie miał asystentkę. Albo idę z dwie, a może i trzy. No i sposób, w jaki on dzisiaj funkcjonuje bez tych asystentek, jest czasami tak komiczny. W takim pozytywnym słowa znaczeniu, tak jakby dziecko nie potrafiące zrobić podstawowej rzeczy, nie? Które nie wie, że istnieje na przykład aplikacja Uber, którą można zamówić samochód. Nie? I sobie myślę, że to jest trochę pułapka, nie? Bo oddanie wszystkiego w świecie, w których, nie wiem, proszenie takiej osoby o to, żeby, nie wiem, zarezerwowała pokój w hotelu albo żeby wysłała kwiaty, to jest ta granica, której nigdy chyba nie przekroczę, no chyba, że ta osoba sama zobaczy, że taka potrzeba istnieje. To jest jakby coś, czego nie potrafiłbym poprosić. Takiej osoby, która dużo rzeczy za mnie robi. Więc myślę, że nie jestem w stanie skonsumować całego etatu, dlatego też Ania ma taki podział z organizacją, że robi część rzeczy też wewnętrznie, a to teraz jakiś employer branding pomagała robić, trochę przy stronie naszej nowej pomaga, przy nowej komunikacji.
Wielozadaniowa, niezastąpiona.
Nie wiem, znaczy, a widzi pani, to jest trochę tak, że ja mam też taką zasadę, że ona się dotyczy również mnie, że jakby nie ma ludzi niezastąpionych, że w każdego możemy gdzieś tam wymienić i tego. Natomiast jest to osoba, która niewątpliwie była potrzebna, bo wcześniej historycznie po prostu widać było, że ja się zatykałem, a że dla mnie priorytetem zawsze będzie relacja z klientem, no to jeżeli ta relacja, nie wiem, konsumuje 80% czy 90% czasu, a ja jestem prezesem zarządu, wspólnikiem w tej firmie i jeszcze przez wielu osób często wewnętrznie atakowany, mimo to, że atakowany to źle brzmi, ale jakby to tak trochę wygląda, że czasami człowiek przychodzi do pracy i ma zaplanowany dzień, ale akurat się w biurze pojawiają 3-4 osoby, które widzą, że jesteś. No i wtedy ten dzień wygląda zupełnie inaczej, niż tego byś chciał, niż chciałby twój kalendarz, więc ja zachęcam do realizmu, tak, i mówienia o tym głośno, bo wiele osób opowiada historie o sobie, które nie są do końca moim zdaniem rzeczywiste, tak, że one są troszeczkę naciągane. Ja tutaj staram się nie...
Czyli planowanie tak, ale też duża doza elastyczności w tym wszystkim.
Tak, i mówmy donośnie i głośno wszystkim innym ludziom, jak jest, tak, że są, że nie da się znaleźć systemu, który jest nieprzełamywalny, tak. Zawsze może się coś zdarzyć, co ci wywali cały ten twój misterny plan. I nieważne, że zapiszesz to na kartce, czy w Google kalendarze, czy w GTD aplikacji, czy w Jirze, zawsze coś może to wywalić. Życie jest po prostu tak dynamiczne, że...
Jak to się mówi, żyjemy w czasach włóka na sterydach. Ostatnio na jednej z konferencji usłyszałam
Tego nie słyszałem.
Tak.
No także ja zachęcam do robienia rzeczy, które sprawiają przyjemność. Absolutnie.
I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę.
Bardzo, dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był pan Tomasz Woźniak z Future Mind.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.